Chwała Bogu. Już się bałem, że coś powie brat o kaznodziei. Ale na szczęście nie. Witam was bardzo serdecznie. Po lewicy i po prawicy. Może kiedyś doczekamy się, że do jakiegoś zjednoczenia dojdzie. Myślę, że dzisiaj nie powiem niczego odkrywczego, nowego, że to wszystko już słyszeliście, ale Bóg uczynił z nas uczniów. A bycie uczniem to nieraz powtarzanie jednego w kółko, żeby bardziej utrwalić. Tu mogłyby siostry ze szkółki potwierdzić, ale one już uczą także. Żyjemy w XXI wieku, tak? Nie mylę się. W wieku odkryć z każdej dziedziny. Żyje nam się prościej, lepiej i w ogóle jest fajnie. Zgadzacie się ze mną? Ale gdy czytam Biblię, to zauważam, że Biblia w ogóle nic o tym nie mówi. Nie. O, dziękuję. Nic o tym nie mówi. Nie zachwyca się, gdy mówi o czasach ostatecznych, nad tym, że człowiek będzie takim genialnym odkrywcą, wynalazcą, kimś, kto dosięgnie gwiazd, w cudzysłowie. Biblia o tym w ogóle nie mówi. A w związku z tym Boga to zupełnie nie interesuje. Nasze wynalazki, nasze odkrycia w dziedzinie techniki i innych rzeczy. Boga zupełnie to nie interesuje. I ja chciałem się dzisiaj zobaczyć, co Boga naprawdę interesuje w naszym życiu. Dlatego, że cała Biblia, cały Stary Testament czy Nowy Testament mówi o czasach, w których żyjemy. On je przewidział, Bóg je przewidział i objawił to, czy to przez proroków, czy to przez mężów bożych, czy przez apostołów, czy przez inne osoby. I ja chciałem zacząć w ogóle nasze rozważanie, które nie wiem jak zatytułować, a najlepiej w ogóle nie tytułujmy, od tekstu, który jest zapisany w drugim liście świętego Pawła do Tymoteusza. Jest to ostatni list napisany przez apostoła Pawła. List, w którym już apostoł dzieli się ze swoim przyjacielem, bo tak można Tymoteusza nazwać, że czuje, że Bóg mu objawił, że już niedługo zejdzie z tego świata. Że doszedł do końca swoich dni, do końca swojej drogi i tak naprawdę jego serce przepełnia radość, że już wkrótce spotka się twarzą w twarz z tym, któremu przez całe życie swoje służył. Ale zostawia na tej ziemi, czy zostawi na tej ziemi swojego przyjaciela Tymoteusza, swojego towarzysza w wielu pawłowych misjach, podróżach, zwiastowaniu Słowa Bożego i tak dalej. Popatrzcie, co Paweł pisze między innymi właśnie w tym drugim liście, trzeci rozdział, pierwszy werset listu świętego Pawła do Tymoteusza, z drugiego. A to wiedz, że w czasach ostatecznych nastaną trudne czasy. Ja zrobiłem taką przedmowę, że jest fajnie, że jest super, ale Biblia zupełnie to inaczej określa. Wiecie? Bóg nie mówi o naszych osiągnięciach, z którymi moglibyśmy się chlubić, a bardzo często chlubimy się. Ale wiecie, święty Paweł mówi do Tymoteusza, że cechą charakterystyczną czasów ostatecznych, w których tak naprawdę żyjemy, to co jest? To to, że jest trudno. Wiecie, to słowo trudno tak naprawdę oznacza niebezpiecznie. Paweł mówi i używa tutaj słowa, które oznacza niebezpieczeństwo. Nie samą trudność, ale to, że te czasy, mimo tych wszystkich osiągnięć, są czasami niebezpiecznymi. Choć z pozoru tak się nie wydaje. Europa świętuje któreś już dziesięciolecie bez wojen. Żyjemy łatwiej, wygodniej, ale Bogu wcale i Pawłowi wcale o to nie chodziło. Jemu chodziło o coś innego. Jemu chodziło o to, co stanowi tą warstwę duchową dzisiejszego świata. A kiedy zaczniemy patrzeć na ten świat, na tym, co się dzieje dookoła, to sami dojdziemy do wniosku, że rzeczywiście żyjemy w niebezpiecznych czasach. Że nieraz nie wiemy, człowiek traci tą jasność i tą drogę, którą powinien iść. Ale na szczęście w tym wszystkim mamy Boże Słowo i dlatego chcemy do niego zaglądnąć. Dlatego, że trzeci rozdział w ogóle zaczyna się od takiego stwierdzenia, tak jak żeśmy przed chwilą przeczytali. I dalej, gdybyśmy czytali ten trzeci rozdział, a nie będziemy go całego czytać, gdyby to za dużo czasu by trwało, Paweł charakteryzuje, czym te niebezpieczne czasy będą się charakteryzować. Bardzo fajnie. I tam nie ma mowy o genialnych osiągnięciach ludzkości. Ale co mamy? Bóg czy Paweł mówi o charakterze ludzi, jaki będą mieli ludzie żyjący w czasach ostatecznych. I możemy całą listę przeczytać rzeczy, które tak naprawdę Bogu się nie podobają. Zaczynając od drugiego, a kończąc na 9 wersecie. I po wyliczeniu tego wszystkiego, gdy Paweł określa, charakteryzuje to, co czeka świat w czasach ostatecznych i przez czym przestrzega Tymoteusza, zaczyna 10 werset inaczej. Jakbyś mógł wyświetlić. 10 werset tego samego rozdziału. Zwraca się do Tymoteusza. Mimo tych wszystkich wyliczeń, tych strasznych rzeczy, które podałem, ja to tak parafrazuję, zwraca się do Tymoteusza, lecz ty, Tymoteuszu, lecz ty poszedłeś za moją nauką. Lecz ty, Tymoteuszu, wybrałeś coś zupełnie innego. Zupełnie coś, co jest przeciwstawne tym wielu rzeczom, które przed chwilą wymieniłem. Poszedłeś za moim sposobem życia, za moimi dążnościami, za moją wiarą, wyrozumiałością, miłością i cierpliwością. Paweł w tym trzecim wersecie, w tym trzecim rozdziale podaje tak naprawdę lekarstwo na to, jak żyć w tych trudnych i niebezpiecznych czasach, jakie nas dzisiaj dotykają. I dalsze wersety wskazują drogę Tymoteuszowi, ale ja chciałem się skupić na tym, co jest zapisane od 14 wersetu do końca tego rozdziału. Dlatego, że to jest jakby przeciwstawienie tego, co przedstawił Paweł na samym początku tego rozdziału. Jak myślicie, co zobaczycie, na czym tak naprawdę święty Paweł się skoncentrował, mówiąc do Tymoteusza? Co jest lekarstwem, ucieczką od tych czasów, tym, co nam wskazuje drogę? Popatrzcie. Ale ty trwaj w tym, czegoś się nauczył. Czego pewny jesteś, wiedząc, od kogoś się tego nauczył. Paweł robi taką przedmowę. Ale ty bądź inny niż to, co widzisz na świecie, niż to, co przed chwilą ci uzmysłowiłem. Ty trwaj trwaj w tym, czegoś się nauczył. Czego pewny jesteś. Czego my dzisiaj jesteśmy tutaj siedzący pewni. Czego jesteśmy pewni? Czy mamy jakąś pewność w życiu? Jakąś kotwicę, jakąś skałę, jakieś coś? Niczego? Czego pewny jesteś, wiedząc, od kogo się tego nauczył? Wiecie, Tymoteusz, tak jak wcześniej czytaliśmy, poszedł tą drogą, którą poszedł Paweł. Poszedł za Jezusem. I tak naprawdę w tym wersecie nie jest moim zdaniem napisane o tym, że Tymoteusz uczył się czegoś od Pawła. Bo Paweł nie robił z siebie jakiegoś autorytetu. On zawsze wskazywał na Jezusa Chrystusa. Tymoteusz, wiecie, od kogo się uczył? Od samego Jezusa. Wiecie, gdy Paweł się nawrócił w drodze do Damaszku, zanim poszedł do Jerozolimy, poszedł na pustynię. Poszedł na pustynię i tam przez 3 lata obcował twarzą w twarz z Jezusem Chrystusem, który twarzą oko w oko mu pokazywał, jak ma żyć, pokazywał i uczył go na swojego przyszłego apostoła. I Paweł w liście do Galacjan wspomina te czasy i mówi, że dopiero wtedy poszedł do Jerozolimy i na znak jedności podał rękę Piotrowi, Jakubowi i Janowi, czyli zborowi w Jerozolimie. Paweł nie uczył się od żadnego człowieka. Nie brał wskazówek od apostoła Piotra, apostoła Jana, Jakuba, lecz poszedł na pustynię i bezpośrednio u stóp Jezusa Chrystusa pobierał nauki, aby zostać apostołem. I Paweł mówi do Tymoteusza, pamiętaj, od kogoś się tego wszystkiego nauczył. Wiecie, że my możemy uczyć się u stóp Jezusa. A w jaki sposób? Jak myślicie, w jaki sposób? I Paweł mówi, i ponieważ, mówi w jaki sposób się uczył Tymoteusz, i ponieważ od dzieciństwa znasz co? Pisma Święte, które cię mogą obdarzyć mądrością. Ku zbawieniu przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Co jest tym nauczycielem, który mógł ocalić Tymoteusza od tych nadchodzących złych czasów? Co jest tym nauczycielem, z którego my również możemy korzystać? Telewizja, radio, nawet nie drugi człowiek. Ale Paweł mówi do Tymoteusza, sedno w tym, że ty znasz pisma od dzieciństwa. Od dzieciństwa znasz pisma, które mogą cię obdarzyć mądrością. Wiecie, gdy Paweł mówi do Tymoteusza, on nie mówi o Nowym Testamencie, bo go jeszcze nie było. On mówi o Starym Testamencie. Ja mam takie do was pytanie. Czytacie Stary Testament? Czytacie proroków, psalmy, czytacie księgi mojżeszowe. Oj, ciężka sprawa, nie? Tak, Paweł mówił o Starym Testamencie, bo nowego nie było. Ale Paweł mówił, że właśnie to pismo, które wtedy mieli, może obdarzyć mądrością. Jest drogowskazem w tych niebezpiecznych czasach, które się zbliżają. Gdy pisał Paweł do Tymoteusza, tych czasów jeszcze nie było, ale my żyjemy w tych czasach. My, 2000 lat później, żyjemy w niebezpiecznych czasach. I nie chodzi o to, że jak wyjdziemy z budynku, coś nas spotka przykrego, czy zaczną do nas strzelać, ale chodzi o to, co wylewa się do naszych umysłów, do naszych oczu, do naszych uszu, zewsząd. te teorie, ideologie, nauki, które tak naprawdę potrafią nam wytrącić z tej prostej drogi, którą jest Słowo Boże. I co dalej pisze Paweł? Stwierdza jeden niepodważalny fakt. Całe Pismo przez Boga jest natchnione. Przecinek, najmniejszy znaczek w języku hebrajskim, ta literka, ta jota, o której Jezus mówił, że nawet ona nie zostanie zmieniona. Całe Pismo jest przez Boga natchnione i pożyteczne. Wiecie, my w naszym życiu ze mną na czele czasami myślimy, że są inne takie naprawdę pożyteczne rzeczy w życiu, które może i są pożyteczne. Ale Bóg, gdy mówi o pożytku z naszego życia przez Pawła, to tak, tak naprawdę mówi o Bożym Słowie. Pożyteczne do nauki. Wiem, że ludzie nie lubią się uczyć. Większość z nas rzucało kamieniami na szkołę. A jak się do tego nie przyznajecie, to trudno. Ale gdy Jezus posyłał po swoim zmartwychwstaniu apostołów, to mówił, że idźcie na cały świat i czyńcie uczniami. Nie słuchaczami, lecz uczniami. Bóg chce, abyśmy się uczyli. Abyśmy się uczyli, abyśmy Go rozumieli, abyśmy Go chcieli zrozumieć, bo Bóg chce być zrozumiany przez swoje słowo. Pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy. Wiecie, jak się wykryje błąd, to można, są dwie ścieżki. Albo się w tym błędzie zostaje, albo się z niego wychodzi. I czytamy, że Pismo jest raz, że wykrywa, a dwa naprawia. Jest taka możliwość. Bo czasami można być przekonany o czymś, ale nie zrobić z tym nic kompletnie. I przejść do tego, do porządku dziennego. Ale w Piśmie jest również poprawa do wychowywania sprawiedliwości. Aby człowiek Boży był doskonały do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany. Wiecie, tak Paweł kończy trzeci rozdział do Tymoteusza. Zaczynając od zwiastowania przyszłości, czyli tych trudnych czasów, które wcześniej czy później nastaną na ziemi, ale z drugiej strony Paweł podaje, jaka jest ucieczka od tych trudnych czasów, gdzie należy szukać lekarstwa, tej drogi, która potrafi odróżnić to, co jest dobre od złego. Tej cienkiej linii, po której Jezus mówił, że należy iść. Wiecie, wyobraźcie sobie, co by było, gdyby nie było Biblii. Przez chwilę sobie wyobraźcie. Bo ja sobie nie potrafię wyobrazić, wy może macie większą wyobraźnię. Tkwilibyśmy w czymś, co wcześniej, co sami żeśmy wymyślili na temat Boga, czy na temat bogów. Tkwilibyśmy w ciemności. Ale wiecie, to miłość Boża sprawiła to, że mamy tą księgę, którą mamy. To tak naprawdę jest miłosny list Boga skierowany do każdego człowieka. I Bóg chce, by każdy człowiek przeczytał ten list i zobaczył ogromną miłość Bożą, która przewyższa wszelki rozum. Drugim takim podobną nauką, o której żeśmy czytali, jest to, co jest zapisane w liście do Hebrajczyków. W liście do Hebrajczyków, którego autora nie znamy, było skierowane do wierzących Żydów, do wierzących Hebrajczyków, nie wiem jak to należałoby mówić, ale do zboru, który prawdopodobnie był w Jerozolimie, czy był czy do zborów, które były w Judei, do ludzi, którzy podczas swojej drogi za Panem w pewnym momencie pogubili się lekko. I autor listu do Hebrajczyków przypomina historię z czasów, z dziejów narodu izraelskiego. I w 4 rozdziale od 11 wersetu czytamy coś takiego. Starajmy się, on się interpretuje z adresatami, starajmy się wtedy usilnie wejść do owego odpocznienia, aby nikt nie upadł, idąc za tym przykładem nieposłuszeństwa. Wiecie, autor opisuje tutaj moment, kiedy Izrael po wyjściu z Egiptu miał wejść do ziemi obiecanej. Wyjście z Egiptu zajęło mu kilka miesięcy. Stanął u bram ziemi obiecanej, Kanaanu, ziemi, o której Bóg mówił, że była miodem i mlekiem płynąca. Była to ziemia, w której naród mógł się osiedlić, odpocząć, przestać być niewolnikiem, jakim byli w Egipcie. Zacząć żyć tak, jak należało. Ale znamy dobrze historię, że z tej podróży, która miała trwać kilka miesięcy, zamieniła się ta podróż w coś, co trwało ponad 40 lat. Dlaczego? Dlaczego? Z jednej przyczyny. Że Izrael, który słuchał Słowa Bożego, nie wierzył, że to jest możliwe. Nie wierzył w to, że Bóg może zadbać o nich. Że może być blisko ich. I autor mówi o odpocznieniu, do którego nie weszli. Dlatego nie weszli, dlatego, że byli nieposłuszni. I tak naprawdę takim podsumowaniem tych słów jest to, co autor mówi dalej. I popatrzcie, na co się powołuje. Bo, to słowo bo jest tam bardzo ważne. Bo, przyczyna. Bo Słowo Boże jest żywe i skuteczne. A wyście nie uwierzyli Bożemu Słowu. Wyście szemrali. Ostrzejszy niż wszelki miecz obosieczny, przenikający aż do rozdzielenia duszy i ducha i stawów i szpiku, zdolny osądzić zamiary i myśli serca. Tak autor określa działanie czy autorytet Bożego Słowa. Żywe, to nie jest martwa litera, ono jest żywe i skuteczne. Wszystko, co żyje, skutkuje tym, że rośnie. Czy uschłe drzewo rośnie? Nie. I nie ma stworzenia, które by się mogło ukryć przed nim. Przeciwnie, wszystko jest obnażone i odsłonięte przed oczami tego, przed którym musimy zdać sprawę. Popatrzcie, zaczyna się to od przypomnienia adresatom historii ich ojców. Nie weszli do odpocznienia. Nie przejęli ziemi obiecanej. Przez nieposłuszeństwo, jak myślicie, czemu? Czy komu? Może mu słowu. Tak naprawdę te dwa teksty są do siebie bardzo podobne. Najpierw, tak jak w liście do Tymoteusza, Paweł przestrzega, że nastaną trudne czasy, kiedy autorytet Słowa Bożego stanie się bliski zeru. Zauważcie, Biblia, Słowo Boże było najbardziej atakowaną księgą przez 2000 lat. podważało się wszystko. Cuda, znaki, logikę, autorów, interpretacje. Wszystko. Diabeł chciał podważyć autorytet Bożego Słowa. Dlaczego? Abyśmy się zagubili. Aby w tych trudnych czasach nie wiedzieć, co jest lewe, a co prawe. Abyśmy nie weszli do odpocznienia. Abyśmy zostali na pustyni, pogrzebani. Ale Bóg najbardziej w historii dbał o Słowo Boże. Wiecie, my Go mamy. My Go czytamy, my Go możemy czytać. Mamy Go w telefonach, w komputerach, w formie pisanej, w audiobookach, wszędzie. Mamy do Niego dostęp. Możemy Go używać. To jest wielka łaska. Bo są narody, są miejsca na świecie, gdzie nie ma dostępu do Bożego Słowa. Gdzie Boże Słowo czyta się z pojedynczych kartek pod kocem i najczęściej uczy się go na pamięć, bo jutro już tej kartki może nie być. My tak naprawdę nie doceniamy ważności Bożego Słowa, bo nie przeżyliśmy czasów, kiedy go zabrakło. Ale ja chcę podkreślić ważność Bożego Słowa. I w tym liście do Hebrajczyków autor mówi, to nieposłuszeństwo Bożemu Słowu spowodowało to, że Izrael szedł 40 lat do ziemi obiecanej. Ale te rzeczy nie są przypominane adresatom, by ich pognębić, przypomnieć, oskarżyć, ale by im wskazać tą właściwą drogę, tak jak Paweł mówił do Tymoteusza o tej właściwej drodze. Boże Słowo nie ma innego autorytetu. Wiecie, gdy przyszedł Jezus na tą ziemię, to On za każdym razem, czy bardzo często mówił, aby co? Aby wypełniło się Pismo. Judasz mnie zdradził, aby wypełniło się Pismo. Psalmy mówiły, że Zbawiciel musi umrzeć, wydany przez własny naród, być i trzeciego dnia zmartwychwstać, bo tak mówi Pismo. Jezus przyszedł i wykonał wolę Boga zapisaną w Starym Testamencie w sposób całkowity. Stał się głosicielem i wykonawcą słowa swojego Ojca w sposób doskonały, aby wypełniło się Pismo. On nawet na krzyżu cytuje to, co Dawid mówił. Boże mój, Boże, czemuś mnie opuścił? Dalej, gdybyśmy czytali w psalmach, jest napisane, czemuś jest tak daleko od mojego wybawienia, aby się wypełniło Pismo. Zmartwychwstał, aby się wypełniło Pismo. Nie ma innego autorytetu, nie ma innej drogi, nie ma innego wzorca, innego punktu odniesienia. Nie mamy. Bóg nie przewidział czegoś innego. W Dziejach Apostolskich, gdy patrzymy na pierwszy Kościół, bo Dzieje Apostolskie tak naprawdę nie nazywają się Dziejami Apostolskimi, ale oryginalna ich nazwa brzmi Czyny Apostołów. Czytamy taki ciekawy tekst z Dziejów Apostolskich, w 17 rozdziale czytamy o historii Pawła, który dotarł do, to już chyba była Europa, choć może nie, ale on chodził od miasta do miasta i co robił? Głosił Słowo Boże. Zwyczajem Pawła było to, że gdy przychodził do miasta, najpierw gdzie się udawał? Do synagogi. Bo Paweł miłował swój naród ponad wszystko. I w jego sercu było to, aby głosić drogę zbawienia najpierw swojemu narodowi. I to jest dobre i to było zgodne z Bożą wolą. I gdy z jednego miasta wyrzucali Pawła, to co on robił? Zniechęcał się, kończył z głoszeniem Ewangelii? Nie. Szedł do drugiego miasta. I od 10 wersetu czytamy coś takiego. Bracia zaś wyprawili zaraz w nocy Pawła i Sylasa do Berei. Ci, gdy tam przybyli, udali się do synagogi Żydów, którzy byli szlachetniejszego usposobienia niż owi w Tesalonice, czyli to była Europa. Przyjęli oni Słowo Boże z całą gotowością. Zobaczcie, przychodzi Paweł, udaje się do synagogi i co zaczyna robić? Głosić na podstawie pism Starego Testamentu, bo tak jak mówię, nie było Nowego Testamentu, że Jezus z Nazaretu jest prawdziwym Mesjaszem, Zbawicielem Izraela. I w przeciwieństwie do Tesalonik, Paweł spotyka się z słuchaczami, którzy przyjmują jego słowo, bo tu czytamy, że przyjęli to słowo z całą gotowością i codziennie badali pisma, czy tak się rzeczy mają. Popatrzcie, jak dzieje apostolskie charakteryzują ludzi, którzy byli w tej synagodze, jakie oni mieli podejście. Usłyszeli Pawła. Dobrze, Pawle, powiedziałeś to, co powiedziałeś, ale my co zrobimy? My nie przyjmujemy tego, co mówiłeś, dlatego, że jesteś Paweł, choć jesteś bardzo znany, choć uczyłeś się u stóp Gamaliela i jesteś bardzo mądry, wykształcony, inteligentny i tak dalej. Ale my sprawdzimy na podstawie Słowa Bożego, czy to, co mówisz, jest prawdą. Bo może ty wciskasz w nasze uszy jakieś herezje. Jak myślicie, czy to była dobra postawa, czy zła? To była bardzo dobra. Mało tego, tutaj czytamy, że Berejczycy codziennie badali pisma. Ja przypuszczam, że oni nawet badali wtedy, kiedy Pawła już nie było. Paweł odszedł, oni zostali z tymi słowami Pawła i badali, czy rzeczywiście Jezus jest Mesjaszem. I tak badali, że też z nich uwierzyło również niemało wybitnych greckich niewiast i mężów. Tak badali, aż się co? Nawrócili. Bo badanie Pisma Świętego prowadzi tylko do jednego miejsca. Wiecie gdzie? Pod krzyż. Nie zaprowadzi ciebie gdzie indziej. Gdy czytasz Słowo Boże, gdy je trawisz, wiecie, to nie jest czytanie. Oni nie czytali tylko tego. Oni je analizowali. Oni je trawili. Oni je analizowali, czy tak się rzeczy mają. A jeśli Boże Słowo tak się do Bożego Słowa podchodzi, to gdzie można się znaleźć pod krzyżem? Tylko. Boże Słowo nie zaprowadzi cię na manowce, nie zaprowadzi cię w ciemność, w otchłań, w przepaść, ale zaprowadzi cię pod krzyż i zrobi to, co ma zrobić. Czyli da ci zbawienie, bo to jest Słowo żywego Boga. Możesz Mu zaufać, być pewny, że jeśli poprosisz Boga o cokolwiek, to Bóg ci to da. I efekt tego wszystkiego jest taki, że czytamy, że w tej Berei nawrócili się nie tylko Żydzi, ale i Grecy. I powstał tam co? Zbór. Kościół. Dlatego, że badali. Dlatego, że byli innego usposobienia. Dlatego, że byli otwarci. Dlatego, że byli gotowi sprawdzić, czy tak rzeczy mają. Ale tak jak w dwóch poprzednich fragmentach, źródłem tego wszystkiego było żywe Boże Słowo. Boże Słowo, które może nas uchronić w dzisiejszych czasach od wszelkich zasadzek, od wszelkich pułapek, tych trudnych czasach, które mamy dzisiaj. Boże Słowo, które może nas zaprowadzić tam, gdzie jest wytchnienie, miłosierdzie, łaska pod krzyż, pod Boży tron, który jest nazwany tronem łaski. I kończąc, podsumowując to wszystko, chciałem jeszcze jeden werset przeczytać, którego wszyscy, prawdopodobnie większość z was, z nas zna. Mianowicie tekst, który jest zapisany w 10 rozdziale listu do Rzymian, w 17 wersecie. Czasami zastanawiamy się, czemu mamy trudności z wiarą. Czemu w pewnych sytuacjach nie potrafimy zaufać Bogu. Wiecie, Izraelici wierzyli w Boga Abrahama, Izaaka i Jakuba. Oni wierzyli, ale nie wierzyli Bogu. A to jest różnica. Oni wiedzieli, że On istnieje, ale nie wierzyli, kiedy On mówił, że mają zrobić to czy to. I my czasami tak samo, ja czasami tak samo się zachowuję. Wierzę w Boga, ale już niekoniecznie w to, co mówi. Bo może mówić rzeczy, które mi się nie podobają. Mieliście już tak kiedyś? Że czytaliście słowo i ona... Takie ciężkie. Tak, to tak jak kiedyś uczniowie powiedzieli do Jezusa. Ciężka to mowa, ktoś ją słuchać może. Ale wiecie, tylko że Boże Słowo nie ma względu na osobę i mówi prawdę. I osądza. I to jest sąd sprawiedliwy. Pewny. Sąd, który nie chce zaprowadzić na potępienie, ale chce zaprowadzić do przebaczenia. Do wyprostowania. Nie by pogrążyć ludzi w wyrzutach sumienia, z którymi człowiek może żyć całe życie, ale by dać człowiekowi wyjście. I Paweł pisze w tym wersecie, wiara tedy jest ze słuchania, a słuchanie przez Słowo Chrystusowe. Prosta recepta, ale chyba za prosta dla nas czasami. Ja się czasami zastanawiałem, co to znaczy ze słuchania. Czy to znaczy, że wezmę Biblię i będę głośno recytował ją? Jak myślicie? Myślę, że nie. Myślę, że to słuchanie to jest to, co Duch Święty przez słowa Pisma Świętego mówi do naszych serc. To jest to słuchanie. Kiedy to, co napisane, te literki, te kształty zaczynają żyć w naszym wnętrzu i jesteśmy w 100% przekonani, że to jest prawda. I żadne argumenty, choćby były najbardziej logiczne albo takimi się wydawały, nie potrafią nam tego wydrzeć. Bo jesteśmy tak bardzo przekonani, że wręcz jesteśmy w stanie oddać za to życie. To jest słuchanie, ale to słuchanie wywołuje co? Słowo Chrystusowe. Nie filozoficzne dociekania. Nie nawet jakieś cudowne komentarze do tego słowa, ale samo Słowo Boże. Ono zaczyna żyć z takiej małego ziarnka. Co to była? Soczewica? Nie. Takie małe ziarnko, o którym... Jak? Gorczyca, tak. Nie widziałem nigdy gorczycy, ale widocznie jest małe. No tak, fajnie. Z takiego małego ziarnka, którym jest podobno gorczyca, tak jak mówię, nie widziałem, potrafi wyrosnąć drzewo. Wyrosnąć drzewo i jak Jezus mówił, w gałęziach tego drzewa zaczynają ptaki przebywać, zakładać tam gniazda. To jest niesamowite. Wiecie, czego naprawdę dzisiaj nam potrzeba? Może ja się mylę. Słuchania Słowa Bożego i objawienia w naszym sercu. I badania. Brakuje nam tego, byśmy stali się Berejczykami. Berejczykami, którzy usłyszeli Pawła. Dobrze, Pawle, dobrze mówisz, ale my to zbadamy. Którym nie liczyli się z czasem, ale badali pisma, czy rzeczywiście tak rzeczy się mają. A gdy doszli do przekonania, że tak się rzeczy mają, że ten Jezus Nazareński, który urodził się w Betlejem, jest prawdziwym Mesjaszem. A wiecie, ta prawda wzbudziła w nich wiarę, a wiara wzbudziła w nich zbawienie. I powstał zbór w Berei, kolejny zbór założony przez Pawła, dlatego że Paweł poszedł do synagogi. On zaczął od Żydów, ale czytamy, że tam obok Żydów nawrócili się również Grecy. To jest Słowo Boże. Wiecie, my nie mamy innego autorytetu, jeszcze raz to powtarzam. My nie mamy gdzie się indziej udać, gdziekolwiek uczyć się od kogoś innego. Bo jeśli to zrobimy, to przepadniemy właśnie w tych trudnych czasach. Bo te trudne czasy, o których Biblia mówi, będą tak trudne, że w sposób oddzielony od Bożego Słowa nie damy sobie rady. Powiecie, sołtysik znowu defetyzm propaguje. Nie, tak mówi Biblia. Tak mówił Paweł. Tak mówił autor listu do Hebrajczyków. I tak mówiło wiele autorów. Gdybyśmy wzięli, czytali wszystkie wersety, byśmy tutaj trochę posiedzieli. Ale potrzebujemy objawienia. Potrzebujemy skłonienia się nad Biblią i prośby do Boga, Boże, objawiaj mi to słowo. Może dziesiątki razy je słyszałem, ale objawiaj mi, co chciałeś mi powiedzieć. Bóg chce być rozumiany. Kiedyś o tym mówiłem. Zrozumiany. Bóg chce, abyśmy nie tylko byli takimi marionetkami, sługami, ale sługami, którzy wiedzą, co Bóg od nich chce i rozumieją Go. Paweł sam siebie nazywał niewolnikiem, ale Paweł dobrze rozumiał swego Boga. Abraham, gdy żegnał się z Bogiem, który zmierzał do Sodomy, dowiaduje się od Boga, po co idzie do Sodomy. Czy Bóg był zobowiązany do tego, bo objawiał to Abrahamowi? Nie. Ale on powiedział mu, jak ja mogę zataić te rzeczy mojemu przyjacielowi Abrahamowi? Bóg chce być poznawany, rozumiany, doświadczany. A my nie mamy innego źródła tego, jak tylko Słowo Boże. Amen. Myślę, że tymi słowami mogę zakończyć usługę. Niech was Bóg błogosławi.
Chciałbym jeszcze przeczytać z Ewangelii Mateusza odnośnie tego, co mówił brat Grzegorz, że całe Pismo jest natchnione. Ale tutaj jest także powiedziane, są słowa Jezusa, bo zaprawdę powiadam wam, dopóki nie przeminie niebo i ziemia, ani jedna jota, ani jedna kreska nie przeminie z zakonu, aż wszystko to się stanie. Pan wybrał naród izraelski i powiedział, że to jest najmniejszy z narodów. Mówi, nie bój się, robaczku Jakubie. I myślę, że tutaj nie jest to też przypadkiem, że Jezus mówi o jocie. Jest to najmniejsza litera alfabetu greckiego, nie greckiego, ino hebrajskiego. Najmniejsza litera, gdzie alfabet hebrajski zawiera 22 te litery. Imię Jezus, czyli Jeszua, składa się z czterech liter. I pierwszą literą jest jota. Jeżeli by tej joty tam nie było, to by się już tak nie nazywał. Nie byłby tym, kim był. I jest tutaj powiedziane, że nawet to najmniejsze nie przeminie, jak mówił tutaj brat Grzegorz, Paweł był uczniem u stóp Gamaliela. I powiem wam, że jeżeli ktoś był uczniem u takiego nauczyciela jak Gamaliel, to do wieku kilkunastu lat znał całe Pisma na pamięć. On dobrze wiedział o wszystkim, co się ma stać. A mimo to całe jego poznanie, cała nauka, którą usłyszał Gamaliela, on na pewno był oddany sercem temu, co się uczył. Przez tyle lat się uczył, był wiernym uczniem Gamaliela. Mimo to, że znał dobrze Pisma, to był nawet przy ukamieniowaniu Szczepana. Był prześladowcą chrześcijan. A dlaczego? Dlatego, że Duch Boży mu tego nie objawił. Jego serce nie zostało przemienione. Teologowie twierdzą, że Jezus wypełnił 456 proroctw Starego Testamentu. I jeżeli Paweł znał stare przymierze na pamięć, znał wszystko to, co się ma stać, wiedział, kim ma być Mesjasz, skąd ma przyjść. To, co było zapisane, było już wypełnione 456 razy, było potwierdzone. I on znał to, ale znał to jako literę. Nie znał tego jako to, co przyszło i oświeciło go tak, aż oślepnął. Tak jak tutaj mówił Grzegorz, że później był uczniem Jezusa przez 3 lata. On się uczył, ale się uczył litery. Może i był oddany literze, ale dopiero Duch Chrystusowy musiał go oślepić, przywrócić mu ponownie wzrok i wskazać ten wzrok na niego. I tak jak śpiewaliśmy wcześniej, mówiłem, że Duch Boży jest dżentelmenem. On nie przychodzi, gdy go nie zapragniemy. Gdy go nie zaprosimy, on nie wciska się do naszego życia. A to oznacza tylko to, że jeżeli ty nie zapragniesz tego, żeby ten Duch Boży działał w twoim życiu, to on tego nie zrobi. On przyjdzie, ale ty musisz tego chcieć.